Wydawnictwo Potop zaprasza do wysłuchania zbioru opowiadań pod tytułem O duchach. Opowieści prawdziwe i straszne. Czyta Wojtek Masiak. Opowiadanie pierwsze. Edgar Allan Poe. Przedwczesny pogrzeb. Przez kilka lat podlegałem atakom owej szczególnej choroby, którą lekarze z braku ściślejszego terminu zgodnie nazywają katalepsją. Zarówno jej bezpośrednie przyczyny, jak i predyspozycje, a także istotna diagnoza są wciąż jeszcze tajemnicą, ale to, co jest w jej charakterze jawne i widoczne, zostało już dostatecznie poznane. Jej odmiany różnią się tylko nasileniem. Czasami chory, na dzień zaledwie lub nawet na krótszy okres, zapada w stan jak gdyby spotęgowanego letargu. Traci przytomność i leży na pozór w zupełnym bezwładzie, ale można wyczuć słabe bicie jego serca. Zachowała się w jego ciele odrobina ciepła, ślad rumieńca nie zbladł jeszcze zupełnie na policzkach, a przysunąwszy mu do ust lusterko, możemy dostrzec, że płuca pracują. Jakoś sztywno, nierównomiernie, z przerwami. Ale niekiedy chory pozostaje w takim transie przez tygodnie, a nawet miesiące. A wówczas najskrupulatniejsza obserwacja, najsumienniejsze badania lekarskie nie są zdolne wykazać żadnej istotnej różnicy między jego stanem a tym, co rozumiemy pod pojęciem śmierci. Bardzo często od przedwczesnego pogrzebania ratuje chorego jedynie ta okoliczność, że przyjaciele pamiętają o jego poprzednich atakach katalepsji i to budzi wątpliwości, ale przede wszystkim zastanawia brak objawów rozkładu ciała. Postęp choroby dokonuje się, na szczęście, stopniowo. Pierwsze symptomy, chociaż wyraźne, nie są jednoznaczne. Kolejne zapaści stają się coraz bardziej charakterystyczne. Każda z nich trwa dłużej niż poprzednia. To właśnie najskuteczniej zabezpiecza przed pogrzebaniem. Nieszczęśnik, którego pierwszy atak miałby tak ciężki charakter, jak to się później zdarza, zostałby niechybnie złożony żywcem w grobie. Mój przypadek nie wyróżniał się niczym ważnym od przypadków wymienianych w podręcznikach medycyny. Czasami bez widocznego powodu zapadałem stopniowo w stan półuśpienia czy półomdlenia i trwałem tak, nie czując bólu, pozbawiony możliwości ruchu, a mówiąc ściśle, możliwości myślenia. Ale z jakąś tępą, letargiczną świadomością i poczuciem obecności tych, co stali wokół mego łoża. Kiedy indziej, znów następowało szybkie, gwałtowne porażenie. Dostawałem dłości, czułem, że drętwieje i ziębne, kręciło mi się w głowie i padałem na ziemię. A potem przez tygodnie wszystko było pustką, mrokiem i milczeniem. Wszechświat zamieniał się w nicość. Całkowite unicestwienie nie mogłoby być niczym więcej. Powrót do przytomności dokonywał się w tych wypadkach stopniowo i powoli w porównaniu z gwałtownością jej utraty. Tak jak bezdomnemu żebrakowi, który błąkał się samotnie po ulicach przez całą długą, posępną noc zimową, ukazuje się wreszcie poranny brzask. Tak samo opieszale, nie kwapiąc się, tak samo niosąc otuchę, wracało mi światło duszy. Jednakże poza skłonnością do wpadania w te transy cieszyłem się dobrym zdrowiem. Nie zauważyłem, by odbijała się na nim ta jedyna moja choroba, chyba że za jej czynnik dodatkowy należałoby uznać pewne zaburzenia w dziedzinie snu. Mianowicie budząc się, nigdy nie odzyskiwałem od razu całkowitej przytomności. Przez dłuższy czas byłem oszołomiony i zagubiony. Moje władze umysłowe w ogóle, a pamięć w szczególności, znajdowały się jak gdyby w zawieszeniu. W tym wszystkim, przez co przechodziłem, nie było cierpień fizycznych, tylko niekończąca się udręka ducha. Wyobraźnia moja nabrała trupich barw. Rozprawiałem o robakach, grobach, epitafiach. Ogarniała mnie zaduma nad śmiercią, a problem przedwczesnego pogrzebu bez przerwy zaprzątał mój umysł. Zagrażające mi upiorne niebezpieczeństwo piętnowało lękiem moje dni i noce. A kiedy w końcu morzył mnie sen, natychmiast opadały mnie upiory i widma, w których królestwo przeniosły mnie czarne skrzydła myśli o śmierci, myśli rzucającej mroczny cień na cały świat, myśli, która mnie całkowicie pochłaniała. Spośród niezliczonych posępnych obrazów, jakie dręczyły mnie w snach, opiszę jeden. Kiedyś, Gdy, jak mi się wydawało, byłem pogrążony w głębszym i dłuższym niż zazwyczaj transie kataleptycznym, jakaś lodowata dłoń dotknęła z nagła mego czoła i zniecierpliwiony głos szepnął mi w ucho – wstań. Podniosłem się i usiadłem. Otaczała mnie nieprzenikniona ciemność. Nie widziałem postaci tego, kto mnie zbudził. Nie mogłem przywołać z pamięci momentu, w którym rozpoczął się atak choroby, ani miejscowości, w której się wówczas znajdowałem. Pozostawałem bez ruchu, usiłując zebrać oporne myśli, a wtedy zimne palce chwyciły mnie silnie za przegub ręki, a bełkoczący głos odezwał się znowu. Wstań, czyż nie kazałem ci wstać? A kim, zapytałem, jesteś? Nie posiadam imienia w krainie, którą obecnie zamieszkuję, odpowiedział tamten żałobnym tonem. Byłem śmiertelnikiem, a teraz jestem demonem. Jestem bez miłosierdzia, lecz pełen litości. Czujesz przecież, że drżę. Szczękam zębami, gdy mówię, choć nie z chłodu nocy. Tej nocy, nie mającej kresu, to widok tych mąk jest nie do wytrzymania. Jak możesz spać spokojnie? Te krzyki bólu nie dają mi chwili spoczynku. Nie mogę znieść tych wzdychań. Wstań, pójdź ze mną w otchłanie ciemności, a ja otworzę przed twymi oczyma groby. Czy te męczarnie nie mrożą krwi w żyłach? Patrz! Ulegając woli niewidzialnej postaci, która wciąż trzymała mnie za przegub ręki, spojrzałem. I oto otworzyły się przede mną groby całego świata. Każdy z nich jarzył się słabym, fosforycznym blaskiem rozkładu, więc mogłem patrzeć w najdalszą ich głębię i widzieć zwłoki ubrane w śmiertelne szaty, złożone na posępny spoczynek wśród robaków. Lecz niestety, tych, co spali, naprawdę było mniej, o miliony mniej niż tych, co bynajmniej nie byli pogrążeni we śnie. Wyczuwało się wszędzie walkę, beznadziei, bezsilny niepokój, daremny opór. Z głębi niezliczonych cmentarnych dołów dolatywał upiorny szelest szat, świadczący o obecności tych, co zostali tu pogrzebani. I ujrzałem, że wielu spośród zmarłych, co zdawali się spać w spokoju, nie leży już w tej niewygodnej, sztywnej pozycji, w jakiej ich złożono do grobu. A gdy tak patrzyłem, ów głos odezwał się znowu. Czyż to nie jest, ach, czyż nie jest to budzący litość widok? Lecz zanim znalazłem słowa odpowiedzi, postać owa wypuściła mą rękę z uścisku, fosforyczne światła zgasły, groby zamknęły się gwałtownie i tylko dobiegał z nich tumult głosów wołających w rozpaczy: czyż nie jest to, o Boże, czyż nie jest to budzący litość widok? Przerażenie owymi nocnymi zwidami rozciągało swój wpływ i na długie godziny po obudzeniu. Miałem zupełnie rozstrojone nerwy i stałem się ofiarą nieustannego lęku. Obawiałem się wyjść na spacer i jeździć konno, zająć się czymkolwiek, co zmusiłoby mnie do opuszczenia domu. I doprawdy nie ośmielałem się nawet oddalać od osób, które wiedziały o mojej skłonności do katalepsji, bo wpadłszy w jeden ze zwykłych mych transów, mógłbym zostać złożony do grobu, zanim rozpoznano by mój rzeczywisty stan. Powątpiewałem w opiekę i wierność moich najlepszych przyjaciół. Ogarniał mnie strach, że podczas jakiegoś dłuższego niż zazwyczaj ataku mogą dać się przekonać, że dla mnie nie ma już ratunku. Posuwałem się aż do przypuszczenia, że ponieważ sprawiam im wiele kłopotu, radzi będą uznać każdy dłużej trwający atak za wystarczający powód do uwolnienia się ode mnie na zawsze. Na próżno starali się przywrócić mi spokój przez solenne obietnice. Składali na me żądanie najświętsze przysięgi, że pogrzebią mnie dopiero wtedy, gdy rozkład dojdzie do stanu uniemożliwiającego dalsze przetrzymywanie ciała. Ale nawet wówczas dręcząca mnie trwoga głucha była na wszelkie argumenty, nie dopuszczała słów pociechy. Przedsięwziąłem szereg wyszukanych ostrożności. Między innymi kazałem tak przebudować rodzinny grobowiec, aby można go było otworzyć od środka. Za najlżejszym naciskiem na długi drążek sięgający w głąb grobowca otwierały się szeroko żelazne wrota. Zaopatrzyłem również grób w urządzenia zabezpieczające swobodny dopływ powietrza i wpuszczające światło, i w naczynia na jedzenie i wodę ustawione tak, że można było wygodnie sięgnąć po nie z trumny przeznaczonej na przyjęcie mego ciała. Ta trumna była ciepło i miękko wyścielona, zaopatrzona w wieko zabezpieczone podobnie jak drzwi grobowca, z dodatkiem tak umocowanych śrub, że wystarczyłby najlżejszy ruch ciała, aby wieko się podniosło. Poza tym u sklepienia grobu wisiał wielki dzwon, którego lina miała być przeciągnięta przez dziury w trumnie i przywiązana do jednej z rąk złożonego na spoczynek ciała. Niestety, cóż znaczy czujność wobec przeznaczenia? Cała ta wymyślna przezorność nie zdołała uśmierzyć przerażającego lęku przed pogrzebaniem za życia nieszczęśnika, skazanego na tortury obaw. Nadeszła właśnie chwila, jak to już niejednokrotnie przedtem bywało, gdy począłem zdawać sobie sprawę, że wynurzam się z wolna ze stanu całkowitej nieświadomości i ogarnia mnie mgliste poczucie własnej, nieokreślonej bliżej egzystencji. Pomału budził się we mnie szary, posępny świt psychicznego życia. Jakieś nieprzyjemne odrętwienie, jakieś apatyczne znoszenie tempego bólu. Żadnej troski, żadnej nadziei, żadnego wysiłku. Następnie, po długiej przerwie, dzwonienie w uszach. Po upływie jeszcze dłuższego czasu mrowienie kończyn. Potem, zda się trwający wieczność, okres przyjemnego spokoju, gdy budzące się uczucia chcą wcielić się w myśl. Zapadłem na krótką chwilę w nicość i nagle wynurzyłem się na powierzchnię życia. Poczułem lekkie drżenie powiek i niespodziewanie przejął mnie dreszczem śmiertelny, choć nieokreślony lęk i krew spłynęła potokiem ze skroni do serca. Podjąłem pierwszy zdecydowany wysiłek, by myśleć. Odniosłem częściowy przelotny sukces. Wkrótce pamięć na tyle odzyskała swą władzę, że do pewnego stopnia zdaję sobie sprawę ze stanu, w jakim się znajduję. Mam świadomość, że to nie ze zwykłego snu się budzę. Przypominam sobie, że podlegałem atakom katalepsji i teraz, na koniec, przerażenie zagrażającym strasznym niebezpieczeństwem zalewa mi duszę, jak fale wezbranego oceanu, budzi tę jedyną, upiorną, górującą nad wszystkim myśl. Przez parę minut, gdy panował nade mną lęk, pozostawałem bez ruchu. Dlaczego? Nie mogłem zebrać odwagi, żeby przezwyciężyć ten bezwład. Nie mogłem zdobyć się na wysiłek, lękając się upewnić, że obawy stały się rzeczywistością, a jakiś głos w głębi serca szeptał mi, że tak jest niezaprzeczalnie. Rozpacz taka, jakiej nie wywołałby żaden inny rodzaj nieszczęścia. Rozpacz jedynie zaczęła mnie po długiej chwili niezdecydowania przynaglać, abym podniósł ciężkie powieki. Podniosłem je. Było ciemno, kompletnie ciemno. Wiedziałem, że zapaść minęła. Wiedziałem, że dawno już przeszedłem kryzys choroby. Wiedziałem, że odzyskałem zdolność widzenia, a jednak było ciemno. Kompletnie ciemno. Znalazłem się w niezgłębionej, głuchej otchłani nocy, w której miałem już pozostać. Usiłowałem krzyknąć. Wargi i spieczony język zadrgały spazmatycznie w tym wysiłku, ale żaden głos nie wydarł się z otchłani płuc, które jak gdyby przywalone ciężarem spoczywającej na nich góry, chwytały ciężko powietrze i dygotały wraz z sercem przy każdym oddechu. Gdy poruszyły się szczęki, aby wydać głośniejszy krzyk, poczułem, że są podwiązane, jak zwykle szczęki umarłych. Czułem też, że leżę na czymś twardym, a coś równie twardego obejmuje mnie z obu stron. Przez cały ten czas nie ośmieliłem się poruszyć ręką ani nogą, ale teraz gwałtownie wyrzuciłem w górę ręce, które leżały dotąd prosto ze skrzyżowanymi dłońmi. Uderzyły w twardą, drewnianą deskę, znajdującą się nade mną na wysokości najwyżej 6 cali od twarzy. Nie mogłem już dłużej łudzić się, że to nie trumna. W tym niezgłębionym udręczeniu przyleciał słodki cherubin, nadzieja. Przypomniałem sobie o poczynionych zabezpieczeniach. Wykręcałem się to w jedną, to w drugą stronę, czyniąc rozpaczliwe wysiłki, żeby unieść wieko trumny. Ale nie zdołałem go poruszyć. Po omacku szukałem sznura od dzwonu. Nie mogłem go znaleźć. Pocieszyciel odleciał na zawsze. Powróciła triumfująca rozpacz, sroższa niż przedtem. Nie mogłem nie dostrzec, że brak jest wyściółek, które tak starannie przygotowałem. a zaraz potem podrażnił moje nozdrza specyficzny zapach wilgotnej ziemi. Wniosek był nieodparty. Nie leżę w swoim grobowcu. Wpadłem w trans, będąc poza domem wśród obcych, choć nie pamiętałem kiedy i gdzie, i ci obcy pogrzebali mnie, jak grzebie się psa, w zabitej gwoździami zwykłej trumnie. I złożyli głęboko, głęboko i na zawsze w jakiejś zwykłej i bezimiennej mogile. Gdy to straszliwe przeświadczenie wdarło się w najtajniejsze głębie mej duszy, zmusiłem się znowu do wysiłku, by głośno krzyknąć. I tym razem powiodło mi się. Długi, dziki, niekończący się wrzask, czy też wycie rozpaczy, poniósł się echem przez królestwo nocy.
Cicho! Cicho tam! Zawołał w odpowiedzi jakiś gruby głos.
Co takiego do diabła? Dopytywał się ktoś drugi.
Skończ z tym!
Nakazywał trzeci.
A cóż to ma znaczyć? Czemu wyjesz jak poparzone dzikie kocisko?
Pytał czwarty i w tej samej chwili grupka nad wyraz gburowato prezentujących się mężczyzn chwyciła mnie, potrząsając bez ceremonii. Nie wyrwali mnie ze snu, gdyż byłem w pełni obudzony, gdy krzyczałem, ale przywrócili mi władzę nad pamięcią. Wydarzyło się to w Virginii, niedaleko Richmondu. W towarzystwie przyjaciela udałem się kilka mil brzegiem James River na wyprawę myśliwską. Wieczorem zaskoczyła nas burza. Kajuta małego, jednożaglowego statku stojącego na kotwicy na rzece i naładowanego ziemią ogrodową okazała się jedynym dostępnym nam schronieniem. Spędziliśmy noc na stateczku, radząc sobie jak się dało. Spałem na jednej z dwóch znajdujących się tam koi, a łatwo chyba odgadnąć, jak wygląda koja na jednożaglowcu o pojemności 60 czy 70 ton. Ta, którą ja zajmowałem, nie miała żadnego posłania. W najszerszym miejscu mierzyła 18 cali. Dokładnie taka sama odległość dzieliła koję od znajdującego się nad nią pokładu. Zaledwie zdołałem się na nią wcisnąć. Mimo to spałem zdrowo, a wizja, jaką miałem po przebudzeniu, bo nie był to sen ani nocna mara, powstała w zupełnie naturalny sposób na skutek mojej pozycji przy leżeniu, zwykłej mi tendencji myśli i wspomnianej już przeze mnie okoliczności, że przez długi czas po obudzeniu się nie mogłem odzyskać władzy nad mymi zmysłami, a zwłaszcza nad pamięcią. Mężczyźni, którzy mną potrząsali,